Będę przedstawiał jeszcze raz od prawej rozmówców. Pan dyrektor dr Tomasz Łobuszewski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dzień dobry Państwu.
Tomasz Plaskota, pomysłodawca i współscenarzysta filmu. Piotr Zaremski, współscenarzysta filmu i reżyser filmu zarazem, który Państwo mieli przed momentem okazję widzieć. Nie byłoby tego filmu oczywiście bez bohatera, to jest oczywiste, to jest truizm, to jest banał na swój sposób. Film trudny w odbiorze, bo widzimy demonizmy dwóch totalitaryzmów bliźniaczych, nie tak jak bliźniaczych systemów. To jest taka stała formuła, do której wracam po lekturze książek m.in. Gustawa Herniga-Grudzińskiego, który pokazywał szczególnie trud Zachodu z tym, żeby przyswoić, że totalitaryzm ten też lewicowy, komunistyczny był równie straszny i równie groźny. Niestety doznaliśmy tego jako naród, jako wspólnota, jako państwo na własnej skórze i osobiście bohater dzisiejszego filmu, ksiądz Bolesław Stefański. Zacznę od pomysłodawcy, bo przychodzi zawsze ktoś z pewną historią, na tą historię w jakiś sposób natrafia, na postać, na historię. No i to nie daje spokoju, jak rozumiem, jeżeli się złapie to coś w tej postaci, co już nie daje spokoju i trzeba coś z tym zrobić, sfinalizować. Dzisiaj widzieliśmy finał tej całej historii, która się kiedyś zaczęła. Jak się, drogi Tomaszu, to wszystko zaczęło? Od czego to się zaczęło?
Postać księdza Bolesława Stefańskiego pojawiła mi się, kiedy studiowałem dzieje mojej lokalnej konspiracji, czyli grójeckiej konspiracji, i on był jednym z wielu wybitnych konspiratorów grójeckich, ale jak pogrzebałem dalej, to okazało się, że był też jedynym kapłanem, który był dowódcą oddziału żołnierzy wyklętych, czyli powojennego podziemia niepodległościowego.
Zaczęło się od tekstu, spotkania, osoby, świadectwa, czy czego?
Tekstu to była monografia o Grójeckiej Armii Krajowej autorstwa Henryka Świderskiego. Nie? No a później zacząłem dalej to badać, no i trafiłem też na pana Jacka Żurka, który napisał o tym, o księdzu Stefańskim, bardzo ciekawą książkę. No i z czasem doszło do spotkania z Piotrem i filmu, tak w skrócie mówiąc.
Ale rozumiem, że to nie było tak... Z taką dużą skromnością, pokorą o tym mówisz, ale to nie odbyło się tak, rozumiem, na spokojnie, tylko jakaś historia wnętrza drążyła.
No, to trwało tak kilka lat, zanim to doszło do tego. No, my chyba ze dwa lata nad tym szukaliśmy pieniędzy, tak, żeby to wszystko zrobić. No, jak już zaczęliśmy, to poszło to sprawnie. No, trwało to kilka miesięcy, ale to wynikało z różnych rzeczy. No, sprawnie szło.
Panie Piotrze, przychodzi Tomasz Plaskota z taką historią. Jak pan na to reaguje?
Tak. Myśmy się wcześniej przed filmem właściwie z Tomkiem nie znali, tylko tak przez środowisko dziennikarskie Tomek usłyszał, że ja jestem akurat w tej chwili, właściwie mogę zrealizować jakiś tam film dokumentalny. I za sprawą tam znajomych właśnie Tomek mi podrzucił te materiały, gdzie szczerze powiem, że ja o księdze Bolesławie Stefańskim nic nie wiedziałem, kompletnie nic, zupełnie.
Ja też do czasu obejrzenia filmu, przyznaję się.
W każdym razie jak przeczytałem no, właśnie tą broszurkę tylko, tą książkę doktora Jacka Żurka, to stwierdziłem, że to jest absolutnie no, bohater, zapomniany bohater, o którym trzeba rzeczywiście podjąć działania filmowe. I tak żeśmy właśnie z Tomkiem próbowali, bo wiedziałem o tym, że Tomek przez chyba dwa lata szukał jakichś możliwości realizacji tego filmu, mówię, że ja się to podejmę i będziemy próbowali gdzieś, to było przypomnę jeszcze przed pandemią, że będziemy próbowali znaleźć jakieś chociażby nawet ubogie środki finansowe, żeby ten film zrobić. I przyznam, że aplikowaliśmy w różne miejsca i niestety no, zawsze ten projekt gdzieś wypadał. Nie dostawał mimo bardzo niskiego budżetu.
A jak to było motywowane? Od razu dopytam, bo mi to...
Bez motywowania. Nie było żadnych.
To nie był ksiądz.
Było po prostu, no nie dostawaliśmy i tyle, prawda? Bez żadnych tam w tych funduszach różnych tam, na przykład patriotycznych, w ogóle nie było w ogóle mowy, dlaczego nie dostaliśmy. No nie dostaliśmy i już. W każdym razie ja jestem osobą bardzo upartą. To znaczy mam już doświadczenie przy różnych moich wcześniejszych filmach o Rafale Ganganowiczu, o więźniarkach, o jeszcze o Solidarności, prawda, że jak się tak uprę, to różnymi możliwymi środkami próbuję to w jakiś sposób realizować i w końcu no, dochodzi to do realizacji. Po kilku latach, no, więźniarki po 10 latach na przykład, ale zostały zrealizowane, więc powiedziałem do Tomka właśnie, słuchaj, tu będzie na pewno, jeśli tak to wygląda, to może być to dość długa droga, ale ten film zrobimy. W każdym razie no, udało się dotrzeć do ministra, wiceministra Tomasza Rzymkowskiego, który bardzo się tym filmem zainteresował. Powiedział, że to jest taka postać, która będzie, jeśli powstanie taki film, to będzie to bardzo ważne dla Ministerstwa Edukacji. To nas bardzo zobowiązało. Wystąpiliśmy o właśnie taki grant. Ten grant nam się udało otrzymać na ten niski budżet przed pandemią. No i sama realizacja przyszła w trakcie wojny na Ukrainie, czyli po prostu wszystkie środki finansowe poszły do góry i troszeczkę myśmy się martwili, czy będzie nas stać na dokończenie tego filmu, ponieważ no, to były bardzo duże trudności. W każdym razie tutaj powiem jeszcze tak, że w trakcie realizacji zdjęć, ponieważ to było zaczęte były w jednym roku, w 2022, a kończyliśmy w 2023, była historia taka, że ten film troszeczkę nam się zaczął rozrastać. To znaczy myśmy docierali do jakby nowych postaci, nowych dokumentów i w związku z tym uważaliśmy, że ten film trzeba w jakiś sposób, no, trzeba pokazać troszkę szerzej niż zakładaliśmy. Ja od razu zakładałem jedną rzecz, że ja nie chciałbym, żeby ten film był filmem kolejnym o tylko i wyłącznie biografii, bo takich filmów powstaje bardzo dużo. Tylko że jeśli już mamy możliwość realizacji, że za to się zabieramy, w związku z tym film musi jeszcze nosić jeszcze inne rzeczy właśnie. W związku z tym oczywiście sam uważałem, że ksiądz musiał mieć dylematy wewnętrzne, prawda, związane z sumieniem, że ma swoich uczniów w oddziale, prawda, który występuje przeciwko najpierw Niemcom, potem komunistom, że on musi po prostu w jakiś sposób jako przywódca przeżywać pewne rozterki, że to może się wszystko źle skończyć. I poza tym druga rzecz jest taka, czy ksiądz katolicki może występować zbrojnie na przykład, prawda? Chociaż mieliśmy te przykłady w przeszłości, że księża występowali również w oddziałach, prawda, na frontach. Natomiast tutaj myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy właśnie ten pacyfizm taki troszeczkę wpisany, więc to na pewno byłoby wielkim pytaniem przez widzów w stosunku do, a szczególnie młodego pokolenia, w stosunku do postawy księdza, czy wolno. W związku z tym na podstawie właśnie świętego Tomasza z Akwinu i tych wszystkich rzeczy tutaj wypowiadanych przez etyków, jakby udowadniamy, że są pewne zobowiązania nas, ludzi, do czynnego występowania w obronie, prawda? wojna obronna. I to wydawało mi się, że to jest jedno z tych największych i najważniejszych spraw, które przy księdzu Bolesławie powinienem w tym filmie wyartykułować. No i oczywiście cała kwestia sumienia, czyli po prostu tej walki wewnętrznej ja i co
to
ja...
To jest tak, dwóch bohaterów w tym filmie de facto. Można powiedzieć bardzo reakcyjne jeszcze odwoływanie się do świętego Tomasza. Panowie, to już jest w ogóle straszna sprawa, można powiedzieć, oczywiście ironizując, ale co jeszcze chciałem powiedzieć w takiej, o moich wrażeniach jako widza, to rzeczywiście ten przejaw cichego cierpienia, tej długiej, przedłużającej się Golgoty, no bo to się tak tam pada w pewnym momencie okres 8 lat w psychiatryku, nie? Ktoś by powiedział, no 8 lat. No właśnie, to jest 8 lat ciężkiego cierpienia w samotności. To mnie od razu przywołało taką książkę wspomnieniową o metodach stosowanych, metodach sowieckich de facto, stosowanych jeszcze w latach 70. w Związku Sowieckim, o czym wspominał nieżyjący już Władimir Bukowski w książce I powraca wiatr. Ale to się też pojawia w wspomnieniach Sergija Kowalowa w rozmowie z Markiem Radziwionem, który to, czego się bał, nie tyle bał się więzienia, właśnie celi więziennej, to tego, że zostanie skazany na psychiatryk. A dlaczego skazywano na psychiatryk? No bo jak można kwestionować jeden z najlepszych ustrojów na świecie, prawda? I jeżeli ktoś kwestionuje jeden z najlepszych ustrojów na świecie, no to musi być chory psychicznie. Panie dyrektorze, zwracam się do doktora Tomasza Łobuszewskiego. Rozumiem, że miał pan wątpliwości, żeby wesprzeć, poprzeć film. Jak autorzy przyszli i powiedzieli, no mamy tutaj takie przedsięwzięcie, taki projekt i co pan o tym myśli? I od razu też kieruję do pana drugie pytanie jako do historyka, jako do wybitnego znawcy od wielu lat piszącego o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Czy to była powszechna postawa? Jak generalnie wyglądało zaangażowanie duchownych w ogóle w konspirację, tak antyhitlerowską, antynazistowską, antyhitlerowską, jak i wobec komunizmu? Nie jest to powszechna postawa.
Tak, ja może wyjaśnię Państwu, dlaczego zostałem zaproszony do tej dyskusji zamiast moich kolegów historyków, czyli Jacka Żurka i Adama Dziuroka. No między innymi, proszę Państwa, z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że gdyby byli tutaj za mnie, powiedzieliby to samo, co powiedzieli już w filmie. A po drugie, dlatego, proszę Państwa, że przez kilka lat zajmując się historią ruchu oporu Armii Krajowej w ujęciu ogólnopolskim, postać księdza Bolesława Stefańskiego stała się dla mnie postacią znaną, ponieważ wcześniej, tak jak wszyscy tutaj obecni, nie miałem o niej zielonego pojęcia, to tytułem wyjaśnienia. Z tego też powodu, to jest w jakimś elemencie odpowiedź na pytanie pana redaktora, kiedy przyszedł do mnie pan redaktor Tomasz z taką propozycją, no dla mnie nie była to opowieść o człowieku nieznanym. Oczywiście skłamałbym, gdybym stwierdził, że znałem jej losy w sposób tak szczegółowy, jak przedstawili to autorzy, bo to nieprawda, ale generalnie miałem pojęcie o tym, jaka była jej rola w jednej i drugiej konspiracji. A teraz odnosząc się do drugiego pytania. No to jest tak, proszę Państwa, że tutaj nie powiem niczego nowego. No, Kościół katolicki zwłaszcza i był zespolony przez co najmniej te 123 lata niewoli z ideą niepodległościową. Był nośnikiem tej idei niepodległościowej. Jeżeli sięgamy tutaj do jakichś wzorców roli kapłanów, no to ksiądz Brzuska jest najlepszym odniesieniem. Ostatni dowódca partyzancki poległego już powstania styczniowego. Czy podobną rolę pełnili kapłani w okresie okupacji niemieckiej i później okupacji sowieckiej? Tak, oczywiście, proszę Państwa, że pełnili. Byli animatorami powstawania różnych struktur. Ja oglądając ten film przypomniałem sobie postać księdza proboszcza z Krzemienicy, były powiat Wołkowy z byłego województwa białostockiego, którego istnieniu pewnie tak jak większość Państwa przed obejrzeniem tego filmu nie ma kompletnie żadnego pojęcia. Myślę tutaj o Antonim Bańkowskim, pseudonim Eliasz, kapelanie trzeciego pułku szwoleżerów w stopniu majora, który był twórcą samoobrony ziemi wołkowyskiej, powstałej w 1946 roku. Aresztowany w 1948, skazany na 25 lat katorgi, wrócił z tej katorgi i dalej pełnił posługę kapłańską, proszę Państwa. Pomyślałem sobie oczywiście o księdzu Władysławie Gurgaczu, no, on akurat jest znany, ale już ksiądz Kazimierz Fertak z terenu no, bardzo bliskiego, bo z powiatu Mińsk-Mazowiecki, no, nie jest już taką postacią znaną, a osoby zainteresowane losami konspiracji antykomunistycznej no znają go chociażby z ujawnienia obwodu Mińsk-Mazowiecki w Woli Rafałowskiej z września 1945 roku, gdzie on odprawia mszę świętą zresztą w obecności pułkownika Jana Mazurkiewicza Radosława i Józefa Czaplickiego, szefa Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Także no, mogę odpowiedzieć tak. Proszę Państwa, w wielu oddziałach partyzanckich, stałych oddziałach partyzanckich były normalnie funkcje kapelanów i byli księża, którzy pełnili posługę kapłańską. Tak było w brygadach wileńskich na przykład, tak było w batalionach nowogródzkich. Zwłaszcza w tych oddziałach, które miały swój korzeń w strukturach konspiracji narodowej. Ja zwrócę uwagę, że zarówno ksiądz Stefański, jak i Stefan Głogowski zaczynali swoją przygodę z Narodową Organizacją Wojskową, czyli tą wojskową emanacją konspiracji obozu narodowego, która to w znacznej części scaliła się w 1942 roku z Armią Krajową. W ten oto sposób Stefan Głogowski znalazł się w szeregach obwodu Grójec, pełniąc tam funkcję komendanta z jednego z ośrodków, czyli rejonów, rejonu pierwszego obejmującego samo miasto. Także w gruncie rzeczy, proszę Państwa, patrząc na historię wielopokoleniową, no, można byłoby rzec, że jest to historia wręcz banalna. To, że mamy tutaj do czynienia z aktywnością księdza katolickiego na tak wielu polach. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę, nie chcę tutaj powtarzać wątków historycznych, które bardzo szczegółowo zostały przedstawione w filmie, ale chcę zwrócić uwagę na coś, co może umknęło moim szacownym kolegom. A mianowicie chcę zwrócić, proszę Państwa, uwagę na rolę edukacji patriotycznej okresu międzywojennego. Ksiądz Stefański to jest rocznik 1910. No proszę Państwa, rocznik 1910 to był też Zygmunt Szendzielarz, przypomnę. Hieronim Piotrowski, pseudonim Jur, dowódca oddziału ORKO, czyli oddziału rozpoznawczego Komendy Okręgu Wileńskiego. Rocznik 1910 to jest również Józef Kozłowski-Las, komendant Okręgu Warszawskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Także to, proszę Państwa, pokazuje, iż ludzie, którzy całą swoją edukację od szkoły powszechnej, no niektórzy kończyli ją na szkole średniej, a niektórzy, tak jak ksiądz Stefański, na szkole wyższej. Ci, którzy odebrali to wykształcenie, no otrzymali w darze określoną formację. I tą formację widzimy w ich aktywności niepodległościowej, aktywności publicznej. Ów Stefan Głogowski, to jest też rocznik 1910, proszę Państwa. I moim zdaniem to nie jest przypadek. I to jest w tym coś absolutnie wspaniałego, że dla tych ludzi pewne zaangażowania były czymś zupełnie naturalnym. I to, co w tym filmie też jest dla mnie takie uderzająco ważne, to, że nie było dla nich podziału na, jak to często w publicystyce do dzisiaj się pojawia, pierwszą i drugą konspirację. Ja tego strasznie nie lubię i te pojęcia zwalczam, mówiąc szczerze. Dla nich to, co się zadziało w Polsce w roku 1944-1945, było oczywistą niewolą i naturalne było ich dalsze zaangażowanie w działalność niepodległościową, ponieważ angażując się w nią najczęściej na początku okupacji niemieckiej, no dokonywali określonego ideowego wyboru. I po prostu temu wyborowi pozostawali wierni. Zmieniała się okupacja, ale sytuacja kraju, w obronie którego walczyli, się nie zmieniała. I warto to przy ocenie historycznej tej postaci, warto o tym pamiętać, o tej konsekwencji dokonywanych wyborów, która czerpie swoją istotę, swój korzeń z tego wychowania patriotycznego polskiej szkoły.
To jest tutaj pełna zgoda, tylko też z czego wynika pewien rodzaj, tu do wszystkich panów to pytanie muszę zadać, ten rodzaj ignorancji, czy przeinaczenia, czy zaniedbania, że dużo osób ma z tym problem z 45 rokiem i uważa, że powstało całkowicie nowe, niemalże suwerenne państwo. Ja ostatnio toczyłem na przykład spór na temat obozu Zgoda, gdzie dowiedziałem się, że Salomon Morel był polskim tak naprawdę oficerem, bo był w polskim mundurze i mordował biednych Ślązaków. I to była dyskusja z człowiekiem, który to jak najbardziej serio próbował argumentować, że tak było, że to Polacy mordowali Ślązaków, więc dlaczego zgubiliśmy, znaczy tak, jesteśmy doświadczeni bardzo mocno historią, my w sensie wspólnota, znowu tutaj mówię, jako naród, jako wspólnota, jako państwo, i dlaczego ten element tego demonizmu, który panowie doskonale w filmie swoim pokazali, de facto demonizmu komunistycznego, gdzieś się rozpłynął w jakimś rodzaju właśnie ignorancji i niewiedzy. Jak panowie to motywują? Proszę bardzo, panie Piotrze. To nie pierwszy film antykomunistyczny.
Tak, ja myślę tutaj po pierwsze, i to jest w tym filmie. Film się zaczyna przysięgą i się kończy przysięgą, prawda? Więc te słowa przysięgi są niezwykle ważne. Jeśli ktoś przysięga właśnie Polsce, Kościołowi, Bogowi, prawda, to jest już ta przysięga zobowiązaniem na całe życie. I dlatego tu potwierdzam właśnie, że nie ma rozgraniczenia między najeźdźcą z jednego imperium, prawda, niemieckiego czy drugiego, które przyszło w 45, więc to dla osób, które składają tą przysięgę, ona funkcjonuje i funkcjonowała, będzie zawsze do śmierci. Tak uważam. To całe spłycanie, późniejsze spłycanie tego okresu komunizmu wynikało po prostu wszystko z tej propagandy, którą komuniści nic nie mają do zaoferowania poza propagandą, którą robią świetnie, bym powiedział. Tego mamy dzisiaj również skutki, bo robi to Putin, prawda, i robi to bardzo dobrze, wpływając na umysły świata i na zachodzie, i na wschodzie, i gdziekolwiek się pojawia. Więc ta propaganda, ona funkcjonowała po prostu w zmęczonym narodzie, zaczynała...
Jest jeszcze więcej, przepraszam, że panie Piotrze, panu słowo wchodzę, bo to też jest w filmie pokazane różnica między hasłami bardzo wzniosłymi i słusznymi, bo pojawiają się różne tytuły i gazetowe, i ogłoszeń, i różnych haseł propagandowych, z praktyką, która polega na grzebaniu pogrzebaczem w czyjejś ranie.
Tak, no przecież mamy świadomość, że są hasła świetne, prawda? Ale interpretacja tych haseł przez tych, którzy głoszą te hasła, czasami jest odmienna. No mamy, no dzisiaj chociażby mamy te fake newsy, prawda, czy różne hasła, które funkcjonują w naszym obiegu, ale one kompletnie nie znaczą nic. Na przykład albo zupełnie coś odwrotnego, kiedy można powiedzieć, że złodziej dzisiaj urasta do męża stanu na przykład. Więc tak to wygląda, że te odwrócone pojęcia, one są w jakiś sposób, one zostały zasiane w świadomości społecznej i ona funkcjonuje w tej chwili. Funkcjonuje, żeby zaburzać prawdziwość tego sensu istnienia tej prawdy, która powinna nas kierować do działania właśnie. Dlatego w tym filmie to sumienie właśnie odgrywa ogromną rolę, bo najpierw trzeba samemu przetrawić. Jeden z biskupów francuskich powiedział, że sumienie trzeba przewietrzyć też, czyli pójść do spowiedzi. I to jest, dla niektórych ludzi jest to bardzo trudne właśnie, żeby się wyspowiadać, pójść do kościoła, wrócić do kościoła. Więc to są elementarne rzeczy, które powinny, każdy człowiek powinien się zastanawiać i wydaje mi się, że właśnie tutaj ta postać księdza, czy postaci księży, którzy walczyli, oni to wszystko przeżywali w jakiś sposób właśnie w oparciu o dekalog i o te kwestie sumienia. Bez tego by nie było. Zresztą w filmie jest też na samym początku przytoczone to, że tylko istota ludzka posiada sumienie, nie zwierzęta. W związku z tym tutaj jest to ważne. I teraz jest też najważniejsze właśnie, że na jakiej bazie możemy przeanalizować sumienie. Na bazie dekalogu. Krótka konstytucja, która powinna nami kierować w życiu. I wtedy wszystko zaczyna być już normalne i wtedy mamy możliwość weryfikacji tego, co nas otacza.
To jeszcze jedna kwestia do panów, nim oddam państwu głos, dotycząca, co dla panów indywidualnie i po kolei będę odpytywał jak w szkole, jest istotnego czy uniwersalnego w postaci księdza Stefańskiego? Co szczególnie każdego z panów w tej historii uderzyło? Panie doktorze, od pana zacznę.
Proszę państwa, zanim odpowiem na to pytanie, dwa cytaty, które wydają mi się niezwykle ważne, obydwa pochodzą z zapisków księdza Stefańskiego. Pierwsze to jego motto życiowe. Ksiądz nie jest sam dla siebie, ale przede wszystkim dla Boga i ludzi. I kiedy sobie nad tą postacią zacząłem zastanawiać, to nie ukrywam, że zacząłem ją postrzegać sam dla siebie w dwóch płaszczyznach. Czyli pierwsza to ta płaszczyzna historyczna, o której państwo, moi szacowni koledzy opowiedzieli. Ja tylko może uszczegółowię, że był on co prawda nominalnym szefem pogotowia akcji specjalnej Okręgu Warszawskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, natomiast ani nie dowodził żadną akcją, w wyniku której zginął ktokolwiek, ani nie wydał takiego rozkazu nawet. Także to, żebyście państwo wiedzieli, zresztą wszyscy ci księża, o których mówiłem, to byli księża sprawujący opiekę duchową nad żołnierzami podziemia. Natomiast to nie byli ludzie biorący udział z bronią w ręku w jakichkolwiek akcjach bojowych, żeby nie było tutaj pomyłki. To jest podobny kazus jak ze znaną wszystkim Danutą Siedzikówną Inką, która była sanitariuszką w oddziale partyzanckim i nigdy nie nikogo, proszę Państwa, nie strzeliła. Dlaczego zacząłem od tego cytatu, proszę Państwa? Bo tak sobie pomyślałem, że ów człowiek, który otrzymał święcenia kapłańskie tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, tak naprawdę został wyświęcony na kapłana przed jedną z największych prób, jaką poddanym został naród polski. I że był pewnym darem dla tego narodu, tak naprawdę. Znaczy, Bóg nam go ofiarował jako osobę, która z racji swoich predyspozycji etycznych, moralnych, duchowych, mogła w tym okresie, szczególnie tej ciężkiej próby, przydać się na bardzo wielu polach. I rzeczywiście, proszę Państwa, jak patrzy się na jego aktywność, to widzimy go wszędzie tak naprawdę. Od pomocy obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego, od działalności wychowawczej jako prefekt różnego rodzaju szkół, jako opiekun ludzi będących w szpitalu czy w więzieniu. Mamy go jako redaktora gazetek konspiracyjnych. Mamy go jako działacza politycznego Stronnictwa Narodowego. Jest prezesem tegoż stronnictwa w Grójcu. Mamy go jako członka konspiracji wojskowej, na początku Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej. Mamy go wreszcie, proszę Państwa, jako partyzanta dwóch oddziałów partyzanckich w 1944 roku. Oddział Pawlaka, pseudonim Pęk, i drugiego oddziału, którego nazwy dowódcy nie pamiętam, ale miał pseudonim Zrąb. On w tych dwóch oddziałach pełnił posługę kapłańską jako opiekun duchowy. I proszę Państwa, mamy wreszcie ten moment nadejścia władzy komunistycznej w Polsce, tą kontynuację, o której mówiłem wcześniej, opieka duchowa i formacyjna nad tymi młodymi ludźmi. Pragnę zwrócić uwagę, że wśród tych 14 sądzonych z nim razem, dwóch czy trzech to były roczniki 28. On dla nich z całą pewnością, proszę Państwa, był autorytetem. Autorytetem był również dla Stefana Głogowskiego, którego tak naprawdę, no, sądzę, że jakoś zaanimował do powrotu do Grójca i do rozpoczęcia, wznowienia, kontynuowania tego oporu na tym terenie. I proszę Państwa, drugi cytat, którym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź, to jest fragment listu, jaki Bolesław Stefański wysłał tuż po uwolnieniu do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponieważ to też pokazuje jakość postaci, o której jest ten film, że zarówno kardynał Chląd, jak i Stefan Wyszyński starali się wszelkimi siłami go uwolnić. Co więcej, kardynał Stefan Wyszyński wysyłał do niego do Wronek listy, które były przejmowane przez resort bezpieczeństwa, o czym Bolesław Stefański dowiedział się dopiero po opuszczeniu więzienia. I on pisze coś takiego: ze zdrowiem moim jest niezupełnie dobrze. Mam częste bóle i senność. Brak nogi, posługiwanie się nogą sztuczną powoduje pewien wysiłek, który szybko męczy. Ale i to minie. Cała nadzieja, ufność w umiłowanym Bogu i wielka wiara w Jego wszechmoc i miłosierdzie. I tak sobie, proszę Państwa, myślę, że ten list i to świadectwo człowieka tak sponiewieranego przez system totalitarny jest jakąś rekolekcją dla nas wszystkich, bo on, mając ten krzyż, jaki dostał, on go przeniósł z godnością i pokazał, że można z tym wszystkim się zmierzyć, i jest to dla nas ważne po prostu. Jest to przekaz, który dla wszystkich ludzi wierzących powinien być niezwykle istotny.
Tomku?
Dobrze, no to ja krótko. No, wierność zasadom, konsekwentna wierność zasadom do końca i mimo prób, które nawet nam jest trudno sobie wyobrazić, tak?
Dla mnie to ostatnie słowo. Panie Rzecz.
Ja może troszeczkę inaczej. Ja do tego filmu zaangażowałem studentów, z którym współpracuję, bo wykładam również w Toruniu dziennikarstwo ojca Tadeusza Rydzyka. I ponieważ ja śledzę co roku, z czym przychodzi młodzież studiować, prawda? I z każdym rokiem widzę, że mimo, że to już jest pewna selekcja młodzieży, prawda? Ponieważ też miałem wykłady w takiej artystycznej szkole, gdzie tam już było taki więcej niż przeciętność panująca w Polsce, zauważyłem, że pogłębia się pewien kryzys młodzieży. To znaczy ten anonimowy edukator, który siedzi w telefonach komórkowych, on po prostu no, jakby przechwytuje wszystko, co dobre, prawda? I ta młodzież się kompletnie zaczyna gubić. I pomyślałem sobie, że przy realizacji profesjonalnego filmu, żeby dobrać właśnie młodzież, która tutaj występuje w tym filmie, żeby oni przez uczestnictwo właśnie przy takim filmie zaczęli sięgać do tej przeszłości. Na tej uczelni jest sporo tego, prawda? Ale to jest tak, że są wykłady, są jakieś konferencje, natomiast kiedy w momencie, kiedy oni się sami angażują w pewne rzeczy, zaczyna to zupełnie inaczej wyglądać. I nawet jak z nimi później rozmawiałem na temat właśnie księdza Bolesława, mówiłem, przecież to jest dla nas wzór. Ja mówię, no dobrze, a co z telefonem komórkowym? No i w tym momencie zaczyna się jakby zupełnie inny dialog, czyli wychodzimy do przodu w jakiejś tej edukacji, która jest bardzo potrzebna. I drugą rzecz, którą chciałem też tutaj przytoczyć, ponieważ po kilku już projekcjach na każdej z nich było no, spora ilość księży katolickich, naszych właśnie księży, którzy posługują w różnych miejscach. I tak się przyglądałem troszeczkę, a z drugiej strony też tak patrzyłem właśnie na reakcję, to powiem tak, że jedni byli bardzo zakłopotani i domyślam się dlaczego, ponieważ taki bohater daje pewien wzór. Natomiast była też część grupa księży, którzy powiedzieli, że ten film będzie im służył do katechezy wśród księży. I mimo, że naprawdę chciałem, żeby ten film był jakimś takim elementem właśnie dyskusji młodzieży, wywołującej doskonale. Ja wiem, że to jest ciężki film, że za długi, bo młodzież myśli 30 sekund tylko i już się nudzi, że to będzie w jakiś sposób taki dialog, ale zaskoczyła mnie ta rozmowa właśnie tych księży, którzy powiedzieli, my to bierzemy do nas, do katechezy i będziemy tutaj kawałek po kawałku wałkować ten film właśnie po to, żebyśmy my sami się duchowo wzmocnili, bo to jest nasz właściwie punkt działania. Myśmy się troszeczkę też pogubili w tych kościołach, że zaczęliśmy się tylko no, organizować tam śluby, chrzciny, wesela, prawda? I tak ten gdzieś ten materializm, bym powiedział, gdzieś ich tam gdzieś pozagubił, ale tu jest sprawa, troszeczkę trzeba iść jednak, wstać z tej kanapy, jak się to mówi, prawda, i iść dalej. Więc to jest taka moja anegdota, dwie anegdoty, które chciałem właśnie powiedzieć jako antidotum do tego, co powinniśmy robić, tak mi się wydaje. Również my, jako dziennikarze, jako filmowcy, jako też tam pada właśnie, że ten nasz stan, prawda, państwa stan zawodowy i tak dalej, że to wszystko powinno być w jakiś sposób uformowane w jakimś kierunku, który daje coś dla kraju, dlatego żebyśmy się tu urodzili. Wyrastamy z tej rodziny, w której jesteśmy, jaka by ona nie była. W tym miejscu, ja w Łodzi na przykład, Tomek w Podgrójce, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest dla nas bardzo istotne, tylko musimy sobie w pewnym momencie uświadomić to wszystko, zweryfikować. Zaraz, chwileczkę. Jestem dzisiaj w Warszawie. Dlaczego ja jestem dzisiaj w Warszawie? Ano dlatego, że Pan Bóg nam dał możliwość zrealizowania tego filmu, że Pan Bóg dał możliwość działalności kapłańskiej księdza Bolesława, że powstał film, w związku z tym przecież Państwo również przyjechaliście tu od siebie z domu, przyszliście, wyszliście tutaj właśnie po to, bo was Pan Bóg tutaj w sumie powiedział zaraz, tu nie ma przypadków. to jest właśnie to, że jeśli sobie uświadomimy, że my jesteśmy, to są Państwo z Australii również, to też nie jest przypadek, że przyjechali do Polski, spotkali się z Zaremskim, prawda? Bo drugi Zaremski powiedział, żeby się spotkać z tym Zaremskim w Polsce i że żeby akurat nadarzyła się okazja właśnie na to spotkanie tu i oni mieli właśnie możliwość obejrzenia tego filmu. To jest wszystko ważne. To jest bardzo ważne i myśmy powinni właśnie w tym miejscu i dziękuję właśnie, że IPN się w ten film zaangażował i że IPN właśnie jest, funkcjonuje, że mamy te materiały, że my dziennikarze, filmowcy możemy z tego czerpać. To jest niezwykle ogromna wartość. I jak ja słyszę, że ktoś chce likwidować IPN, no to w tym momencie niech sobie przeczyta te cytaty sumienia. To może coś tam trafi. Przepraszam.
Proszę Państwa, jest teraz możliwość zadania pytania, zabrania głosu, przede wszystkim zadania pytania twórcom. Więc jeśli są jakieś pytania, widzę tutaj już Pani podniosła rękę. Pani tutaj w okularach w drugim rzędzie. Przepraszam, że tak ręką wskazałem.
Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem, ponieważ pochodzę z miejscowości, gdzie urodził się ksiądz Stefański, czyli dokładnie z Kochowa. Dla mnie to postać wyjątkowa, ponieważ ja też nie wiedziałam w zasadzie nic o księdzu Stefańskim. Dowiedziałam się teraz dopiero, jak właśnie powstał film, po pierwszych emisjach filmu, gdzie najpierw był wyświetlany w innych miastach, między innymi chyba w Łowiczu, no i jeszcze w innych miejscowościach, w których już tam nie wiem. Ale generalnie po obejrzeniu tego filmu mam takie spostrzeżenie, że ksiądz Stefański był człowiekiem, który cały czas był z ludźmi. To znaczy, co mnie uderza, że w dzisiejszych czasach my mamy taki kontakt z kapłanami może mniej jakby... Chciałam powiedzieć, że on cały czas z tymi ludźmi przebywał, cały czas się troszczył o ludzi, cały czas on był po prostu dobrym człowiekiem, który był na każdym etapie tego, co się działo, tak, i cały czas tych ludzi wspierał. On po prostu o nich walczył. I też to, co Państwo powiedzieliście, że jest ogromnym wzorem tutaj dla nas, ale również właśnie dla kapłanów. Jest to ogromna inspiracja do tego, żeby kapłani też wychodzili do ludzi, żeby rozmawiali i żeby wspierali i żeby po ludzku też podchodzili do człowieka, prawda? Tego nam trochę teraz brakuje. To jest takie moje spostrzeżenie właśnie.
Czyli świeccy teraz edukują duchownych. Tak to wyszło. Ktoś jeszcze może chce...
Przepraszam, my przypominamy tylko postawy tych duchownych, które warto pokazać, prawda? I raptem się okazuje, że kapłani mówią zaraz, no to chwileczkę. To rzeczywiście my mamy oprócz czołowych postaci Kościoła, prawda, że mamy jeszcze bohaterów zapomnianych, na których warto się oprzeć, prawda?
Chciałam zapytać, czy udało się zidentyfikować oprawców księdza z Ministerstwa Bezpieczeństwa, więzienia, skład, który podpisał wyrok śmierci księdza?
Tak, no niestety w filmie nic o nich nie ma. Film by się rozrósł bardziej, ale tak, są te trzy nazwiska, z tego co pamiętam w tej chwili jedno, Jakubowskich, bodajże Mieczysław.
Ja może powiem tutaj jeszcze, przepraszam, tylko dodam właśnie, że ja chciałem w tym filmie nie wymieniać tych nazwisk właściwie, tylko dla mnie ten oprawca jest zbiorowy tutaj. To jest sprawa właśnie Niemiec i sprawa komunizmu, komunistów, prawda. To jest oprawca zbiorowy, jaki te systemy powodowały. Natomiast oczywiście tutaj są w dokumentach ci oprawcy.
Znaczy mi się ten wybór, powiem otwarcie, niezwykle podoba, bo to jest film o bohaterze, męczenniku, a nie o kanaliach. I o kanaliach możemy zrobić drugi film. Ja z protokołów przesłuchań kojarzę nazwisko oficera śledczego WUBP w Warszawie, Bronisława Szczerbakowskiego, który, proszę Państwa, no, nawet jak na warunki tegoż urzędu, był wyjątkową kanalią, miał w latach 40. dwie sprawy o gwałty na przesłuchiwanych kobietach. Także i mieszkał przy ulicy Strzeleckiej, tam gdzie pracował do końca swoich dni, do lat 90. mieszkała tam jego rodzina, z którą miałem wątpliwą przyjemność poznać się, kiedy pierwszy raz dokonałem eksploracji tegoż budynku z aresztem w piwnicach. Także,
które można odwiedzać, muszę dodać.
Tak, które można odwiedzać. No, ksiądz Stefański akurat do tego aresztu nie trafił. Trafił na Sierakowskiego 7, czyli do byłej bursy pożydowskiej, do dzisiaj pozostającej w gestii służb policyjnych, czyli Centralnego Biura Śledczego i Komendy Stołecznej Policji. Natomiast zarówno w jednej, jak i w drugiej lokalizacji pracowali, w cudzysłowie, pracowali ci sami oprawcy, proszę Państwa. Ale jeszcze raz podkreślę, jestem jak najbardziej zwolennikiem wyboru, jakiego panowie żeście dokonali. Dzielenie czasu na refleksję o życiu i męczeństwie księdza Stefańskiego z historiami tych ludzi, no, byłoby po prostu niesmaczne.
Po pierwsze, nie zasługują z jednej strony na to, żeby w jakiś sposób honorować bycia w tym, że to jest, oni powinni być po prostu tylko w kartotekach i z wyrokami, gdzie dzisiejsza, no, powinno tak być, że dzisiaj powinni być skazani, odebrani wszystkie przywileje, jakie byłyby możliwe. Martwi mnie to, że ktoś mówi, żeby przywracać niektórym dzisiaj te przywileje. To jest zupełnie działanie, ja tego nie rozumiem.
Dziękuję. Należałoby sobie zadać pytanie, z jakich ludzi rekrutowali się ci funkcjonariusze byłego UB? Kto to był? Tu padło nazwisko Morel. Z tego, co wiem, to Morel to był Żyd. Czy to się wydaje?
Był i zmarł w Izraelu.
Proszę pana, nie chciałbym, żeby to spotkanie zamieniło się w dyskusję o funkcjonariuszach. No, tylko powiem, żeby to, ten wątek zamknąć, proszę państwa. Wbrew temu, co państwo sądzicie, 90% funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa to byli Polacy pochodzenia polskiego. Natomiast sprawstwo kierownicze owych zbrodni niewątpliwie w znacznie większym procencie należało do osób polskich pochodzenia żydowskiego. Począwszy od naczelników wydziałów w wojewódzkich urzędach poprzez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa to było 16%, a z tego, co pamiętam, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego to było 30%. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że, jeszcze raz powtórzę, znaczna część tych zbrodni, o których również opowiada ten film, została, jeszcze raz podkreślę, dokonana rękami Polaków pochodzenia polskiego.
Natomiast czapka to oczywiście była sowiecka. No to też trzeba jakby tutaj przytoczyć, że to wszystko było z nadania sowieckiego, prawda, radzieckiego. I od tego wszystko było kontrolowane od góry do dołu, więc to czy ktoś się złamał i wszedł, chciał robić interesy, prawda, z Sowietami, to potem tak postępował, jak oni mu kazali.
I ostatnie pytanie.
Będą to dwa ostatnie pytania.
Bardzo proszę.
Mam pytanie do pana reżysera. Właśnie jeżeli pan miał kontakt z tymi młodymi ludźmi, bo patrząc jakby teraz współcześnie, tak po ludzku, no to ksiądz Stefański jest to postać przegrana, tak? No bo wychodzi z więzienia, trafia do szpitala psychiatrycznego, no i ten jego los jest dosyć taki ciężki. I właśnie interesuje mnie to, jak oni na tą postać patrzyli. No bo było to bohaterstwo, ta działalność konspiracyjna, jak oni później odbierali te jego losy późniejsze, tak? Że jest na tym bocznym torze. To, co było w tym filmie, że dopiero śmierć spowodowała jakby taką wielką manifestację, tak? I dopiero po śmierci został doceniony. Tam było widać, że był prymas Wyszyński. Na tym jego pogrzebie ogromna rzesza ludzi. I drugie pytanie to do obydwu panów. Co zdecydowało, że Bolesław Bierut ostatecznie podjął decyzję o akcie łaski, tak, że ksiądz no, nie został stracony? Czy to dlatego, że to były lata 40. i to, co było w tym filmie powiedziane, że nie idziemy z takimi hasłami jawnie antyreligijnymi? Jakie były motywacje i kto, powiedzmy, doprowadził do tego, jakie osoby doprowadziły do tego, że ten akt łaski został jakby przyznany? Czy państwo coś wiecie na ten temat więcej?
Tomasz, króciutko o tej młodzieży. Powiem tak, że oni w ogóle odrzucili taką możliwość, że to był człowiek przegrany. Kompletnie, zupełnie. To szczerze powiem, że nie usłyszałem od żadnej młodej osoby, z którą byśmy dyskutowali, że to był człowiek przegrany. Kompletnie. To zupełnie nie padało. Wręcz odwrotnie. To był bohater, męczennik właśnie, na którym chcą się wzorować. Przede wszystkim, oczywiście nie wiem, czy tam jakieś kapłaństwo będzie z tego tytułu, ale jakby postawą, prawda? Więc nie, zupełnie, naprawdę, szczerze powiem, że jak będę miał jakieś możliwości, to sam sprowokuję takie pytanie, żeby zobaczyć, jak młodzież to analizuje, ale z tej grupy ludzi, dość szerokiej nawet, bo to kilkadziesiąt osób, to rzeczywiście żadna z tych osób w rozmowie, w dyskusjach wielokierunkowych zupełnie nikt żadnej młodzieży nie powiedziała, że to była osoba przegrana. Raczej było wielkie współczucie. Bardziej pytali się w zasadzie, jeśli chodzi o tą chorobę psychiczną, wtedy żeśmy rozmawiali o momencie właśnie tego pęknięcia psychicznego. I dopiero, że jak myśmy rozmawiali, słuchajcie, na 8 lat siedział sam w celi przy torturach, przy braku wizji w ogóle wyjścia i tak dalej. No i wszyscy wracali do tego. To był ksiądz. On się musiał modlić i w związku z tym to wszystko przetrzymał. A jeśli to przetrzymał dzięki modlitwie, to znaczy, że Pan Bóg, prawda, i dalej. I te kwestie były jakby dla tej młodzieży, z którą ja rozmawiałem, jakby to zupełnie jakby oczywiste. No, trzeba by było z tym środowiskiem trafić młodzież ateistyczną i wtedy byśmy ewentualnie mogli mieć bardzo ciekawą dyskusję, jeśli ta młodzież w ogóle by zrozumiała, o co chodzi. Bo to jest problem.
No to jeżeli chodzi o drugie pytanie, dlaczego Bierut ułaskawił księdza Stefańskiego, to myślę, tutaj powołam się na ustalenia doktora Żurka, że efekt propagandowy został osiągnięty przeciwko Kościołowi i przeciwko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bo ta sprawa też przed Borami uderzała w PSL, bo tam oni próbowali podczas procesu powiązać grupę księdza Stefańskiego z PSL. Może pan Tomasz jeszcze.
Ja zwrócę uwagę na to, kiedy to ułaskawienie przyszło, proszę państwa. To jest dwa, trzy tygodnie po niebywałym sukcesie, jakim komuniści odnieśli w Polsce, czyli sfałszowaniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. I to był akt łaski skierowany wobec przeciwników, którym można okazać łaskę, bo tak naprawdę skończył się pewien ważny etap w historii zmagań reżimu komunistycznego z polskim narodem. To znaczy likwidacja podziemia niepodległościowego jako głównego przeciwnika. No bo tak to należy postrzegać. I przypomnę, że stąd się wzięła amnestia lutowo-kwietniowa, tak? No więc ja bym to łączył dokładnie z tym sposobem myślenia.
Bardzo dziękuję, że państwo dzisiaj byli z nami na projekcji filmu o księdzu Bolesławie Stefańskim Sumienie Hioba. Tutaj pan dyrektor Tomasz Łoboszewski w swojej skromności nie powiedział dokładnie o sprawie, która dla każdego, kto chce poglądowo zobaczyć, jak wyglądała cela UB, i to autentyczna cela, to nie są rzeczy, które były rekonstruowane post factum, tylko zostały raczej odtworzone czy przywrócone do tego stanu naturalnego. Czasami, jak pan Tomasz Łoboszewski wspominał, kiedy mnie oprowadzał, mówił, że tego nie trzeba było nawet robić, to polecam Izbę Pamięci, która dzięki panu Tomaszowi została przywrócona. cała historia w ogóle budynku przy ulicy Szwedzkiej 8. Bardzo dobry dojazd metrem do Szwedzkiej, krótki spacerek przez Starą Pragę, już dzisiaj zmodernizowano i Państwo zobaczą komunizm znowu w praktyce, jak wyglądała praktyka polityki komunistycznej w zasadzie już od chyba końca Powstania Warszawskiego, jak dobrze pamiętam. Funkcjonował tam areszt i w pobliżu, więc bardzo Państwu polecam to miejsce. Z trudem się ogląda, ale jednak trzeba, żeby zobaczyć, jak się zaczyna właśnie od pięknych haseł, jak to dzisiaj zostało powiedziane, a kończy się na pewnej praktyce lewicowo-komunistycznej, jak ta polityka wygląda w praktyce. Bardzo dziękuję panu Piotrowi Zaremskiemu, reżyserowi filmu, współscenarzyście, Tomaszowi Blaskocie, który jest pomysłodawcą, też postacią, która z niepamięci wygrzebała księdza Stefańskiego. I dziękuję też panu dyrektorowi doktorowi Tomaszowi Łabuszewskiemu, historykowi, badaczowi podziemia antykomunistycznego, powojennego i już wojennego także, bo już wtedy zaczęło funkcjonować. I dyrektor oczywiście oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Ja również kłaniam się Państwu. Dziękuję, że tak wiele osób przyszło dzisiaj do Instytutu, do Przystanku Historii.